Cześć, witamy Was z audycji Za Orbitą. Jest poniedziałek, godzina 14.30 i z tej strony dla Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek.
Dzisiaj w naszej audycji zajmiemy się filmami i też po troszkę książkami, w których kosmos ogólnie pojęty stanowi tło do wydarzeń, które się w nich rozgrywają. Będziemy się przesuwać od takich najbardziej rzetelnych przedstawień do takich już całkowicie fantastycznych, ale jednak
Zahaczających o fizykę
i stających według nas i może według wielu recenzentów dużą wartość artystyczną, więc zaczynajmy.
Na pierwszy ogień idzie Pierwszy człowiek Damiana Chazella i opowiada on o przygotowaniach do pierwszej udanej misji na Księżyc.
Czyli przypominamy to, o czym mówiliśmy tydzień temu. Film powstał w oparciu o powieść Jamesa Hansena o tym samym tytułem. Jest to historia Neila Armstronga i w tej roli Ryan Gosling oraz opowiada o przygotowaniach misji Apollo 11, która przeszła do historii właśnie jako pierwsze udane lądowanie na Księżycu.
Tym, co najbardziej urzeka w tym filmie, jest sama otoczka audiowizualna, która wrzuca nas tak naprawdę w sam środek akcji, umożliwiając nam niemal dosłownie odnaleźć się w butach Armstronga, gdy przygotowuje się do swojej misji.
Początkowe sceny lotu samolotem, test w kabinie antygrawitacyjnej czy sekwencja samej podróży na Księżyc, wszystkie te momenty nakręcone są z ogromną werwą i wyczuciem, używając do tego celowo rozchwianej, roztrzęsionej kamery, która jest jednak w pełni uzasadniona, ponieważ to wydaje nam się, jak widzimy co wszystko, jak powinien widzieć bohater.
Pierwszy człowiek to dzieło filmowe, które korzysta ze wszystkich dobrodziejstw swojego medium, aby pozwolić nam właśnie poczuć się jak prawdziwy astronauta podczas tej księżycowej wyprawy. Film ukazuje w niezwykle realistyczny sposób trudy i znoje pionierskiej eksploracji najbliższego nam naszej planecie kawałka wszechświata, a także nieco zapomniany heroizm pierwszych astronautów. Jednak Pierwszy człowiek nie jest produkcją opowiadającą tylko o pierwszej załogowej misji na Księżyc. Jest to też bardzo osobista, klaustrofobiczna wręcz opowieść o człowieku, która skupia się na jednym człowieku, który jako pierwszy postawił stopę na Srebrnym Globie. Już powtórzyliśmy to chyba piąty raz. Tak. Nie zapominajcie o tym.
W blisko dwugodzinnym filmie pokazano niemal 10 lat życia Neila Armstronga, ukazując najważniejsze, choć nie zawsze
najlepsze
chwile z jego życia, bo historia rozpoczyna się w momencie rodzinnej tragedii, utraty córki. Jednak te wszystkie przedstawione rzeczy dały mu siłę do walki, żeby stać się pierwszym człowiekiem na Księżycu.
Samo lądowanie ukazane jest w bardzo realistyczny sposób i odtworzone jeden do jednego. A przy tym ścieżka dźwiękowa idealnie współgra z akcjami filmu, za którą swoją drogą odpowiedzialny jest Justin Hurwitz, który dostał Złotego Globa za tą muzykę. A piosenki dokładnie z samego momentu lądowania słuchacie u nas w audycji co tydzień, słuchaliście ją nawet przed chwilką.
To jest podkład do naszych wystąpień.
Tak, dokładnie.
Wracamy za chwilę, a teraz The Raconteurs, Now That You're Gone. What will you do now that you're gone? Under somebody new, well, that didn't take long. And where you gonna go? Not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Never thought it would be like this. What will I do now that you're gone? Now that you're gone. We'll be right back.
ogon. Ciałem o brzeg dla ciebie. Rysunek spadł, przypomniał czas, gdzie byłaś ty, gdzie byłem ja. To dalej w głowie plącze się. Wysłuchaj zdań choć jeden raz, co nocą są, gdy jestem sam. Zamykam oczy, gryzę piach. Od lat bije ciałem o brzeg, ciałem o brzeg dla ciebie. Tonę ciałem o brzeg, ciałem o brzeg.
Teraz zajmiemy się filmem Marsjanin, w którym główną rolę gra Matt Damon. Film opowiada historię pierwszych ludzi na Marsie, którzy muszą się szybko ewakuować z powodu niespodziewanej burzy piaskowej. Niestety jeden członek załogi oczywiście, zostaje ranny w czasie tej burzy, a pozostali, uznając go za zmarłego, odlatują w kierunku ziemi.
I tu zaczyna się właściwa historia, czyli przetrwanie bohatera granego przez Matta Damona miliony kilometrów od domu w oczekiwaniu na kolejną misję na Marsa.
Która ma nastąpić za 4 lata.
Tak. Na szczęście bohater jest botanikiem, więc sadzi sobie ziemniaki z zapasów jedzenia w marsjańskiej glebie, którą nawozi zostawioną przez załogę ludzkim nawozem i ma co jeść. W międzyczasie próbuje zwrócić na siebie uwagę naukowców z NASA, że jednak przeżył. Udaje mu się to zrobić, a NASA zaczyna kombinować, w jaki sposób mają przynieść Matta Damona z powrotem na Ziemię.
Jeżeli przyjrzeć się realistycznej stronie filmu, to została zrealizowana nadzwyczaj dobrze. Poruszanie się statków w kosmosie, przedstawienie działań NASA oraz projekt marsjańskiej bazy są przedstawione jak najbardziej poprawnie. Można zwrócić uwagę jedynie na 3 nieścisłości.
Po pierwsze, nie jest pokazany wpływ zmniejszonej marsjańskiej grawitacji. Jak pamiętamy, z jakichkolwiek filmików z Księżyca, to zmniejszona grawitacja, czyli astronauci podskakują, przemieszczając się po planecie. Tutaj na potrzeby filmu poruszają się swobodnie astronauci po powierzchni czerwonej planety, nie licząc krępujących ruchy kombinezonów. Można jednak na to przymknąć oko, zakładając, że celem filmu jest skupienie się na samotności głównego bohatera z dala od domu, a nie rzeczywiste oddanie w sytuacji, które było skomplikowałoby produkcję.
Po drugie, problem stanowi sama scena otwierająca film, czyli właśnie ta burza piaskowa. Ma ona nieporównywalnie większą siłę od rzeczywistej marsjańskiej burzy, która stanowi problem dla łazików, kiedy odcina światło słońca od baterii, ale nie jest w stanie zwalić człowieka z nóg. Wszystko przez to, że marsjańska atmosfera jest ponad 100-krotnie rzadsza od naszej, ziemskiej, ale akcja filmu musiała się jakoś zacząć, więc możemy przymknąć na to oko, wybaczyć.
Trzecia z nieścisłości tak naprawdę nią nie jest, ponieważ scena lotu kabrioletu w kosmos da się zrobić. I jeżeli chcecie dowiedzieć się, o co chodzi, to zachęcamy do obejrzenia filmu lub przeczytania książki Marsjanin autorstwa Andy'ego Weira, bo na podstawie właśnie książki powstał ten film. Powieść ta opisuje jeszcze większą ilość szczegółów takich rzeczywistych, jak dokładne wliczenia, ile właśnie tych ziemniaków musi zasadzić, żeby przeżyć, kiedy może je zjeść. I jest jeszcze bardziej niż film właśnie wierna prawom fizyki, no bo w książce może powiedzieć o poruszeniu się.
Film trzeba było szybko upchnąć, tak. 2 godziny, tak.
Do usłyszenia już za chwilkę. Don't let your intent
get the wrong vibration.
Wracamy do audycji Za orbitą. Teraz zajmiemy się filmem Grawitacja, film z roku 2013, najstarszy z dotychczas omawianych. Jeden ze starszych, który w ogóle omówimy. Film ten jest zrealizowany jako pierwszy, jako że był starszy, z taką naukową dokładnością, wiernością prawom fizyki. Ale kilka błędów ma i musimy o nich powiedzieć, bo chyba nie bylibyśmy sobą. Sama historia skupia się na bohaterach, dwóch bohaterach, Sandrze Bullock i George'u Clooney'u. Oni aktorami są, ich bohaterowie są uczestnikami misji wahadłowca, którego zadaniem jest naprawa staruszka teleskopu kosmicznego Hubble'a.
Podczas standardowego spaceru kosmicznego Bullock naprawia podzespoły Hubble'a, a Clooney, czyli dowódca misji, testuje sobie w niesamowicie wesoły sposób kosmiczny plecak manewrowy. My zaś w tym czasie podziwiamy zapierający dech w piersiach widok naszej błękitnej planety.
I nagle zmienia się sytuacja diametralnie, ponieważ okazuje się, że Rosjanie zestrzelili swojego satelitę, który rozpadł się na tysiące kawałków, które teraz zabójczą prędkością 80 000 km/h mkną w stronę bohaterów.
Szczątki niszczą wahadłowiec, tak więc bohaterzy nie mają dokąd wrócić i rozpoczynają swoją odyseję, używając kolejno dostępnych na orbicie obiektów i statków. Od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przez rosyjskiego Sojuza, chińską stację orbitalną i kapsułę załogową Shenzhou. Okay. Wszystkie one są zobrazowane bardzo starannie i to trzeba pochwalić. Dokładnie tak jak na zdjęciach NASA robionych na orbicie.
Sęk w tym, że znając dokładnie pozycję tych, obiektów, to zaczyna się kminić, że coś jest nie tak, ponieważ ISIS czy ISS, czyli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy Hubble'a, ciężko znajdują się na innych orbitach niż większość satelitów, czyli te szczątki nie mogłyby trafić na te orbity. W sumie nie mogłoby się zacząć cały film przez to.
Druga sprawa. Hubble znajduje się na wyższej orbicie niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, a to oznacza, że teleskop leci z prędkością około 400 km mniejszą niż stacja. 400 km na godzinę mniejszą niż stacja. Clooney, próbując dogonić Międzynarodową Stację Kosmiczną, musiałby wydusić naprawdę nieprawdopodobną prędkość ze swojego plecaka manewrowego, a plecak może nadać prędkość do 25 metrów na sekundę i to utrzymując jedną osobę, a on dodatkowo trzyma na linię Sandrę Bullock, co bardzo go spowalnia.
I tak jak wspomnieliśmy jeszcze do tego, że oprócz tych dwóch, to kolejne stacje, czyli tak jak Tiangong czy Sojuz, krążą jeszcze na innych orbitach, które różnią się jeszcze do tego kątem nachylenia względem Ziemi, więc przesiadka pomiędzy kolejnymi miejscami byłaby ekstremalnie niebezpieczna i trudna.
Jednak czy to dyskwalifikuje film? Nie, dzięki temu mamy wbijający w fotel widowisko, a gdyby nie te przekłamania, film po prostu by nie było.
Heard that you've been talking about me, walking round without a tear in your eyes. Airing out my dirty laundry while trying to suck my whalebone dry. You ain't nothing but complicated. Everything you preach is lie. Everything I try, you hate it. So baby, why don't you just fuck off and die? I heard that you've been speaking softly, trying to toss my good name under the bus. Creeping round with everybody. Hey baby, whatever happened to trust? You ain't nothing but complicated. We'll be right back.
I'm giving you an ultimatum, 'cause I ain't gonna watch you break him down, down, down. You told me you were trying to save him, but all you did was sit back and watch him drown, drown, drown. The truth is far from how you played it. Everything you said was a lie. All this time I watched you fake it. So baby, why don't you just fuck off? Just fuck off and die.
za falą unoszę się i opadam, tańczę i nie widzę nic, tańczysz i nie widzisz nic.
Słuchaliście właśnie utworu Fale w wykonaniu Rebeki, a teraz wracamy do naszej audycji i zajmiemy się filmem Interstellar, za którego scenariusz i reżyserię opowiada Christopher Nolan. I te dwie rzeczy z pewnością on robi świetnie. Pokazuje zjawiska fizyczne w taki sposób, bo to są takie ekstremalne zjawiska fizyczne, i że w taki sposób, że one budzą potężne emocje. I druga rzecz to, że zachwyca doskonałymi obrazami obiektów, których jeszcze nikt nie widział. Ale teraz zajmijmy się tą fizyką.
Teoria względności to taki kawałek fizyki, który mimo, że jest znany od 100 lat, wciąż nie przebił się do naszej świadomości. Pewnie każdy coś tam z nas słyszał o tym, że im szybciej poruszamy, tym wolniej dla nas płynie czas, ale przecież to przecież kompletna abstrakcja przy prędkościach, jakie rozwijamy na co dzień. Jednak w filmie Interstellar teoria względności wraz z dilatacją czasu uderza nas bardzo mocno.
Ogromne wrażenie robi lądowanie na planecie, która krąży wokół czarnej dziury. Przy tak silnej grawitacji te różnice czasowe są ogromne. Tu w grę wchodzą lata, ponieważ gdy astronauci decydują się lądować na tej planecie, wiedzą, że każda godzina spędzona przez nich w tym miejscu będzie odpowiadać 7 latom rozgrywającym się na Ziemi.
A główny bohater, w którego rolę wcielił się chyba aktor, który posiada najtrudniejsze nazwisko do wymowy, czyli Matthew McConaughey, pozostawił na naszej planecie swoją 10-letnią córeczkę. Nie wspomniałam na początku ważnej rzeczy, że cała misja polega na tym, aby znaleźć dla ludzi drugą Ziemię, ponieważ na naszym globie kończyło się jedzenie, zasoby jedzenia i dalsze życie będzie na niej niemożliwe. Dlatego też astronauci podróżują na planety w innych układach gwiezdnych.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w filmie pokazane są obiekty, których jeszcze nigdy nie zaobserwowano. I właśnie fantastyczna wizualizacja czarnej dziury powstawała ponad rok, a cały proces nadzorował Kip Thorne, amerykański astrofizyk, specjalista od teorii względności i grawitacji.
Dlatego dziwi fakt, że gdy jeden z bohaterów ku niej opada, ku czarnej dziurze, a wreszcie przekroczy horyzont zdarzeń, to nic mu się nie dzieje, takie opadanie niechybnie go zabiło.
I tutaj właśnie chodzi o to, że starał się Kip Thorne tak nagiąć prawa fizyki, żeby jeszcze tutaj w miarę realistycznie to wszystko wyglądało. Natomiast po przekroczeniu horyzontu czarnej dziury dzieją się już rzeczy zupełnie fantastyczne. Tutaj wkracza pomysłowość scenarzysty i reżysera Christophera Nolana i na tym po prostu dzieje się już dalsza część filmu. Możemy podzielić na tą pierwszą część rzetelną i drugą fantastyczną naukową. Jednak mimo nieścisłości tych późniejszych film warto obejrzeć, bo właśnie w fantastyczny sposób pokazuje działanie ogólnej teorii względności.
A jeśli chodzi o aspekty mniej kosmiczne, warto go obejrzeć dla samej muzyki skomponowanej przez Hansa Zimmera. Tej osoby myślę, że nie trzeba przedstawiać. Geniusz muzyczny naszego pokolenia. Jednym z mowy muzyka jest fenomenalna.
A teraz posłuchajcie The Black Keys, Low High. Yeah. Wracamy do audycji Za Orbitą. Tak to posuwamy się coraz bardziej z naszą audycją, wraz z kolejnymi wyjściami. Nasze omawiane przez nas filmy stają się coraz bardziej fantastyczne, jak mogliście zauważyć. Jednak nadal zachwycają czy to scenarią, czy opowiadaną przez nie historią. I teraz już w stronę bardziej coraz fantastyki zajmiemy się filmem Kontakt, który został nakręcony jeszcze w poprzednim tysiącleciu, w 1997 roku.
Film jest adaptacją książki o tym samym tytule, która została napisana przez Carla Sagana. Jeżeli wam obiło się kiedyś o uszy to nazwisko, mam nadzieję, że tak, to wiecie, że człowiek ten nie napisał zbyt dużo książek. Na co dzień był astronomem zajmującym się popularyzacją nauki. Prowadził m.in. program Kosmos, czyli serię filmików przybliżającą telewizom piękno wszechświata.
Był też mentorem Neila deGrasse Tysona, którego książki dwukrotnie omawialiśmy już na antenie radia UJFM, czyli to były Kosmiczne zachwyty i
Astrofizyka dla zabieganych.
Tak. Jednym zdaniem Sagan przyczynił się ogromnie do popularności astronomii zarówno w USA, jak i na całym świecie.
Wracając jednak do filmu Kontakt. Główna bohaterka grana przez Judy Foster pracuje w programie SETI, odpowiadającym za poszukiwanie obcej inteligencji. Pewnego dnia odbiera sygnał z Vegi, gwiazdy w bliskiej sąsiedztwie Ziemi. Po odszyfrowaniu transmisji okazuje się, że kosmici nadali informację, która została wpleciona w jedną z pierwszych ludzkich transmisji telewizyjnych.
Chodzi o przemówienie Hitlera otwierające Olimpiadę w Monachium w 1936 roku. Był to po prostu jeden z silniejszych sygnałów już, który się wydostał poza atmosferę ziemską.
Ta zaszyfrowana informacja to projekt budowy urządzenia, które okazuje się być swego rodzaju pojazdem kosmicznym.
Film nasz zawiera świetne, jak na swoje czasy, efekty specjalne. Przedstawia również w dobry sposób specyfikę pracy radioastronomów, którzy odbierają właśnie ten sygnał. Pokazuje również realne problemy, które powstają w wyniku spotkania zwolenników i przeciwników postępu naukowego. Mimo tego wszystkiego jednak mi osobiście bardziej poda się książkowy pierwowzór, który lepiej niż film stawia przed czytelnikiem pytania o istnienie kosmitów czy też tajemnice wszechświata.
A książka różni się od filmu również pod względem załogi tajemniczego pojazdu oraz momentem zakończenia samej akcji filmu. Mówiąc ogólnie, bez spoilerów, Sagan położył większy nacisk na problem podstawowych praw rządzących wszechświatem niż na kwestię istnienia inteligentnego życia pozaziemskiego, które kontaktuje się z nami.
Ale zalecamy zarówno przeczytanie książki, jak i obejrzenie filmu w celu wyrobienia sobie własnego zdania i oceny, czy spodoba wam się bardziej film, czy spodoba wam się bardziej książka. Wracamy już za chwilę, a teraz Kevin Jones, Call You Home.
Got those eyes staring to my soul. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind, I call you home. In my mind, I call you home. The only thing ever new is that I'll never know. I've had my time in the sun and now I gotta go. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind I call you home. In my mind. In my mind.
You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind I call you home. And how can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind I call you home. In my mind I call you home. In my mind I call you.
Some people are a lot like clouds, you know, 'cause life's so much brighter when they go. You rained on my heart for far too long. Couldn't see the thunder for the storm. 'Cause I cut my teeth and bit my tongue till my mouth was dripping blood. But I never dished the dirt, just held my breath while you dragged me through the mud. I don't know why I tried to save you, 'cause I can't save you from yourself. When all you give a about is everybody else. And you just can't quit. Why don't you deal with it? I think it's time to stop. You need a taste of your own medicine. 'Cause I'm sick to death of swallowing. You know, 'cause life's so much brighter when they go. And I spent too long in a place I don't belong. I couldn't see the thunder for the storm. But you won't admit. Why don't you get you need a taste of your own medicine. 'Cause I'm sick to death of swallowing. Watch me take the wheel like you, not feel like you. Act like nothing's real like you. So I'm sorry for this. It might sting. 'Cause I cut my teeth and bit my tongue till my mouth is dripping blood. But I never dished the dirt, just held my breath while you drag me.
Słuchacie audycji Za Orbitą i ostatnie wejście poświęcimy książce Problem Trzech Ciał autorstwa Sixin Liu, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, wydaną w 2008 roku. Na świecie zrobiło się o niej głośno w 2015 roku, kiedy została przetłumaczona z języka chińskiego na angielski. Dwa lata później można było ją zdobyć u nas, w Polsce, a obecnie tworzona jest filmowa adaptacja książki. Dlaczego więc warto się nią zainteresować?
Sama historia książki skupia się na grze komputerowej mającej miejsce w wirtualnym świecie trzech słońc, gdzie głównym zadaniem gracza jest rozwiązanie tytułowego problemu trzech ciał. W skrócie chodzi o to, żeby przewidzieć położenie trzech masywnych ciał, na przykład gwiazd, które oddziałują grawitacyjnie. W grze ruch ciał bardzo poważnie wpływa na życie mieszkańców planety znajdujących się w tym niezwykłym systemie gwiezdnym.
Opisanie ruchu dwóch obiektów jest w astronomii dość proste, natomiast dodanie do układu trzeciego ciała sprawia, że nie jesteśmy w stanie znaleźć tak zwanego analitycznego,
czyli takiego dokładnego matematycznego
rozwiązania. Tak. Można stosować jedynie przybliżone modele, a sam ruch gwiazd w niczym nie przypomina stabilnej sytuacji Układu Słonecznego.
Wspomniana planeta nie posiada stałej orbity, jak na przykład Ziemia, a chaotyczny taniec gwiazd sprowadza na nią na przemian okresy upałów oraz chłodu. Czytelnik mocno wczuwa się w historię dziejące się w wirtualnym świecie.
A w rzeczywistym świecie dzieją się niepokojące rzeczy. Podstawowe prawa fizyki wydają się psuć. Nauka staje się barierą nie do pokonania. Bez sensownych wyników eksperymentów nie ma możliwości dalszego rozwoju cywilizacji.
W tle rozgrywa się również historia tajemniczej bazy wojskowej, dziejąca się kilkadziesiąt lat przed głównymi wydarzeniami, jednak mająca ogromny wpływ na obecne czasy.
Gorąco polecamy książkę, jak i cały cykl, który ona rozpoczyna. Plusem rzetelno-astronomicznego punktu widzenia jest przedstawienie problemów ruchu ciał na niebie oraz nowszych zagadnień fizycznych, które zostało poprowadzone w przystępny i bardzo interesujący sposób.
Jak na przykład wytłumaczenie działania obliczeń komputerowych na przykładzie armii przekazującej polecenia. To taki mały spoiler z książki.
Ogólnie warto.
Tak, utworzono wielki komputer analogowy z żołnierzy, którzy trzymali chorągiewki, tak jak na przykład wytłumaczono, że w komputerze przebywa sygnał prądu, tak tutaj widzieli, czy właśnie podniesienie odpowiedniej chorągiewki dawało sygnał, który płynie dalej. I właśnie chcieli w ten sposób rozwiązać.
Właśnie mnie zainteresowałeś, bo ja sama tego nie czytałam, także myślę, że spojrzę na to.
Kończymy już na dzisiaj tą audycję opowiadającą o kosmicznych filmach, książkach. I wracamy do Was za tydzień z audycją, jak zawsze o 14.30. Mówi dla Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek. Do usłyszenia.